Nasz czas.
Akcjo katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Idą pasterze, patrząc na bajery martwe, gazety podarte, foldery nieszczere, przyjaźnie niewyraźne. Piwo, co otwiera ktoś, zapatrzony martwo w światłość komputera. Opłatki, gadu-gadu, spotkania bez śladu, ślisko na twardym dysku. Lecz jest zapisane dziwne zjawisko. Jesteśmy tak blisko, już prawie mamy. Czego dotykamy? Narodzenia, płomienia, czy tylko reklamy? Ale wielu z nas wierzy, że nie sztuczny ogień jest gwiazdą, co prowadzi, bo za chwilę zgaśnie. Więc wędrują, szukając, gdzie dziecko, co Bogiem jest. Siebie niezakłamanych tam odnajdą właśnie. W drugą niedzielę stycznia nowego 2018 roku spotykamy się w gościnnym studiu Anioła Beskidów i zapraszamy do wysłuchania audycji Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej Nasz Czas. Przy mikrofonie Eugeniusz Jachym, a wraz ze mną są w studiu
Sylwia Strządała,
Krzysztof Wodniak,
Paweł Korzątkowski,
Max Pryga
i Krzysztof Luber.
A jaką tematyką pragniemy Was dzisiaj zainteresować? Zaraz się dowiecie.
Zaprosiłam do studia rodzinę Państwa Ślęków, Monikę i Bartka, którzy chcą opowiedzieć o swojej sile czerpanej z Boga.
Naszym gościem będzie również ksiądz profesor Tadeusz Borutka, nasz diecezjalny duszpasterz.
Wraz z Krzysztofem Wodniakiem rozpoczynam cykl audycji poświęconych katolickiej nauce społecznej.
Będzie oczywiście czas na refleksję i muzykę. Zatem bądźcie dzisiejszej niedzieli również z nami. Bądźcie z naszym czasem. Ksiądz profesor Tadeusz Borutka, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, jest dzisiaj naszym gościem. Witam bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania rozmowy Maxa Prygi z naszym gościem.
Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Korzystam z okazji, żeby Państwu życzyć błogosławionego nowego roku kalendarzowego.
Księże profesorze, minął już 2017 rok. Bardzo ciekawy rok, myślę, że również w kontekście naszej akcji katolickiej. Nasi członkowie angażowali się w różne uroczystości. Myślę tutaj o obchodach stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, ale także o tych diecezjalnych uroczystościach, 20-lecia akcji katolickiej tutaj w naszej diecezji, czy w ogóle 25-lecia powstania akcji katolickiej i czy 25-lecia powstania diecezji bielsko-żywieckiej. Co, księże profesorze, możemy ciekawego i dobrego zrobić jako akcja katolicka diecezjalna w 2018 roku? Takie szerokie pytanie może, ale na początek myślę, że dobre.
Akcja katolicka jest towarzyszeniem stałym i nie może, że tak powiem, dzielić swojej działalności na poszczególne lata, dlatego że jesteśmy zaproszeni przez Kościół Chrystusowy do ciągłej działalności. Permanentna formacja jest obowiązkiem dla każdego przynależącego do akcji katolickiej, a jak wiemy, formacja ta ma wiele swoich wymiarów, także i intelektualny, i doktrynalny, i pastoralny, i w każdym roku jest duże pole do działania. Istotnie w zeszłym roku skupialiśmy się wokół objawień fatimskich, mieliśmy tę problematykę na uwadze, ale w tym roku mamy także swoje zadania, które stawia przed nami Kościół. Wiemy, że w tym nowym roku, ale myślę o roku liturgicznym, nie tyle kalendarzowym, rozpoczęliśmy dwuletni cykl formacji poświęcony Duchowi Świętemu. W tym roku mamy hasło „Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” i w tej tematyce prowadzimy stałą formację akcji katolickiej. Wiemy, czym czy kim jest Duch Święty dla człowieka wierzącego i chcemy pogłębić swoją wiarę w obecność Ducha Świętego i otworzyć się na działanie Ducha Świętego w naszym życiu osobistym, ale także i społecznym, w tym poprzez działalność akcji katolickiej.
No właśnie, mówił ksiądz profesor o tych materiałach formacyjnych, które zresztą od wielu lat ksiądz profesor przygotowuje. A czy byłaby też może taka propozycja dla parafialnych oddziałów, żeby tą formację też rozszerzyć bardziej o kult świętego Jana Pawła II, który w końcu, końcem minionego już roku, został ustanowiony oficjalnym patronem akcji katolickiej w Polsce?
No, myślę, że obecność świętego Jana Pawła II jest zawsze znacząca w duszpasterstwie polskim. I to nie trzeba jakiegoś specjalnego tutaj pochylenia się, bo...
Jest popularny.
Jest, tak, jest popularny, jest oczekiwany przez ludzi i z tego, co sam się orientuję, to duszpasterstwo polskie jest przesycone, i to dobrze, nauczaniem Jana Pawła II, jak też i odwoływaniem się do jego świętości. Bardzo się cieszymy jako członkowie akcji katolickiej, że mamy takiego patrona, bo wiemy, że Ojcu Świętemu zawdzięczamy reaktywację stowarzyszenia naszego i wiemy, ile wysiłku wkładał, żeby akcja katolicka się rozwijała w Polsce i przynosiła dobre owoce w życiu Kościoła i naszego społeczeństwa. I dzisiaj na pewno z góry wspomaga akcję katolicką i oręduje za nami u Pana Boga.
No właśnie, tak, księże profesorze, zawsze, kiedy z księdzem rozmawiam, myślę o świętym Janie Pawle II, bo ksiądz profesor wiele razy podkreślał właśnie jego znaczenie dla akcji katolickiej, ale też patrzę na to, co święty Jan Paweł II mówił do akcji katolickiej, w sposób szczególny prosił członków akcji katolickiej o to, aby między innymi angażowali się w działalność społeczną, czy nawet taką szeroko publiczną. I teraz 2018 rok to jest też okres, kiedy będą w Polsce wybory samorządowe. I czy członkowie, sympatycy akcji katolickiej powinni w tych wyborach uczestniczyć, czy powinni się angażować właśnie w tego typu inicjatywy?
Powiem, że nie chodzi tylko o samo prawo, bo każdy człowiek, obojętnie na to, do jakiej wspólnoty parafialnej czy religijnej przynależy, ma taką możliwość, ale jest to podstawowy obowiązek, wpisany niejako w misję człowieka wierzącego. My mamy uczestniczyć w nowej ewangelizacji. Nowa ewangelizacja jest zaproszeniem dla wszystkich ludzi wierzących i właśnie w ramach nowej ewangelizacji ludzie świeccy na mocy Chrztu Świętego, ale także bierzmowania i sakramentu małżeństwa powinni poprzez dobre przygotowanie uczestniczyć w życiu społecznym i Kościół zachęca. Ostatnio Ojciec Święty Franciszek mówił właśnie do członków akcji katolickiej, żeby wchodzili w życie społeczne, czy to samorządowe, czy jeszcze wyżej państwowe, ale żeby zawsze pamiętali o odpowiedzialności za to, co czynią dla tego życia społecznego, gdyż chodzi tutaj o prawe sumienie i odpowiedzialne działanie, żebyśmy byli skuteczni pod względem nie tylko społecznym, ale także i religijnym.
A w kontekście, księże profesorze, właśnie tych wydarzeń, które nas czekają w 2018 roku, to przecież nie tylko wybory samorządowe, ale też przecież wielki jubileusz, piękny jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Czy miałby ksiądz profesor ewentualnie takie propozycje czy pomysły, jak ten okres jubileuszu uczcić przez m.in. działalność Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, być może jakieś konferencje, spotkania, a może tutaj na tej antenie tego radiowego zespołu?
No, trzeba wiedzieć, że Akcja Katolicka nie stanowi jakiejś izolacji społecznej. Ja nie chciałbym, żeby patrzeć na Akcję Katolicką jako na podmiot taki hermetycznie zamknięty i my mamy tylko w własnym gronie organizować różne uroczystości. Ja myślę, że tych propozycji związanych z uczczeniem stulecia niepodległości jest i będzie bardzo dużo. Chodzi o to, żeby członkowie Akcji Katolickiej włączali się tam, gdzie te uroczystości mają miejsce, sami wspomagali organizację tych wspaniałych uroczystości, ale także myślimy, że w ramach naszej działalności, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, będziemy mieli na uwadze tę rocznicę i będziemy też odpowiednio organizowali spotkania związane właśnie z nią.
Myślę, że takim dobrym przykładem tego, co ksiądz profesor mówi, jest też fakt organizacji Orszaku Trzech Króli. Wiemy, że w Orszak Trzech Króli angażuje się i też Akcja Katolicka, i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, i jakby jest to inicjatywa szeroka, prawda? Ale członkowie Akcji Katolickiej żywo w tym uczestniczą.
Ja bardzo Bogu dziękuję za to, że tyle cennych inicjatyw podejmują właśnie ludzie świeccy. Proszę zauważyć, że to jest działalność oddolna.
Tak.
I coraz więcej mamy takich wspaniałych inicjatyw ogólnopolskich, choćby wspomnieć Różaniec do Granic, tak. Czy też przebłaganie Chrystusa Króla, które miało miejsce na Jasnej Górze. Do tego dochodzą jeszcze wspomniane przez pana orszaki. No, na podstawie danych statystycznych możemy powiedzieć, że uczestniczyło w tych ostatnich orszakach 1 200 000 ludzi w Polsce.
Taka niesamowita, dobra manifestacja.
To jest niesamowita i te orszaki mają wydźwięk przede wszystkim religijny. Tu nie chodzi o jakieś kulturowe przeżycie danego wydarzenia, tylko nawet komentarze, jakich słuchaliśmy w tym dniu, one były nasycone treściami religijnymi. I dlatego wszystko, co w ramach tych orszaków się czyni, to się czyni ze względu na Pana Boga i ku Jego chwale. I to jest najpiękniejsze. I za to trzeba bardzo dziękować, że takie inicjatywy są. I ja osobiście też dziękuję, że taki czas udożyłem, bo moje dzieciństwo, moja młodość i kapłaństwo w dużej mierze czasu, no była tego pozbawiona. Byliśmy pozbawieni tego wspaniałego świata.
Teraz się chodzi na manifestację wiary, kiedyś się chodziło na inne manifestacje.
Tak.
A księże profesor, jeszcze takie ostatnie pytanie mam, bo...
Czemu ostatnie?
Ja myślę, że nie nasz... ostatnie, bo rozmowa jest na tyle ciekawa, Mak, tak, że nie zakończaj tego
nasz
jeszcze.
Nasz czas jest też bardzo... A księdza profesora jest przede wszystkim
nie,
cenny.
Nie, przesadzajcie.
Ale jak sobie tak fajnie rozmawiamy w studio. Księże profesorze, kiedyś właśnie pan Krzysztof, który się teraz włączył do rozmowy, mówił o księdzu arcybiskupie Tokarczuku, a Sejm, uchwalając program na stulecie niepodległości, podjął też taką uchwałę, że arcybiskup Ignacy Tokarczyk to będzie jego rok. Rok poświęcony jego działalności. Można dziś chyba powiedzieć, że to był arcybiskup, który należał do takich przyjaciół też Akcji Katolickiej i był wielkim zwolennikiem tego, żeby ta Akcja Katolicka się w Polsce odrodziła, prawda?
No my z panem Krzysztofem mamy coś na ten temat do powiedzenia.
No właśnie, dlatego to tak.
Gościliśmy przez bodajże 3 dni księdza arcybiskupa Tokarczuka u nas, w naszej diecezji. Został zaproszony przez księdza biskupa Rakoczego, z którym się przyjaźnili. No i myśmy pojechali po niego, mieliśmy przyjemność przebywania z nim podczas drogi, długiej przecież drogi, prawie 5 godzin żeśmy jechali, rozmawiali o wielu sprawach, no a przede wszystkim o Akcji Katolickiej. Potem ksiądz arcybiskup gościł na naszych spotkaniach, miał też spotkania w parafiach, między innymi w Kozach był na spotkaniu z parafią. No i wtedy właśnie mogliśmy się przekonać już bardzo naocznie, jak mądrze i odpowiedzialnie podchodził do spraw Akcji Katolickiej. A nie zapominajmy, że to był jeden z większych społeczników, jeśli chodzi o biskupów w Polsce.
No właśnie tak też analizuję. Dużo się szczególnie w mediach, a już w sposób szczególny w mediach katolickich, mówi też o tym roku, który będzie szczególny dla podsumowania działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo się rozpoczął bardzo mocno już ten proces który ma go wynieść na ołtarze już jako świętego, tak? Czy to też może być jakaś, jego nauczanie może być jakimś drogowskazem dla członków, sympatyków Akcji Katolickiej? Jak to ksiądz profesor
interpretuje? No proszę pamiętać, że prymas Wyszyński to jest ten biskup, który sam przynależył do Akcji Katolickiej, będąc asystentem, kapelanem w różnych oddziałach, także młodzieżowych, Ligi Młodzieżowej. Znał się bardzo dobrze na sprawach Akcji Katolickiej, bo przecież był z wykształcenia społecznikiem. No i to, co ja zapamiętałem ze spotkań z księdzem prymasem Glempem, tych pierwszych spotkań, kiedy myśleliśmy o powołaniu do życia Akcji Katolickiej na wyraźną sugestię wspomnianego papieża Jana Pawła II, to ksiądz prymas na spotkaniu takim małym, było nas chyba 9 tylko księży z Polski, tworzyliśmy wtedy komitet do spraw organizacji Akcji Katolickiej, mówił, że jak jako kapelan wracał z księdzem prymasem Wyszyńskim i coś było takim jakimś dużym wydarzeniem podczas tych spotkań prymasa, to prymas w samochodzie mówił, proszę księdza, do swojego kapelana, niech ksiądz wie, że to jest owoc jeszcze przedwojennej Akcji Katolickiej. Czyli wysoko cenił Akcję Katolicką. No, w 1935 roku myśmy o tym nieraz mówili. Akcja Katolicka była niezwykłą siłą w Polsce. W 1935 roku. 750 tysięcy ludzi. I ci ludzie działali na szczeblach parafii, w różnych kolumnach, tak jak męska, żeńska, młodzieży męskiej, młodzieży żeńskiej. Prowadzili wszelaką działalność, jeżeli chodzi o to życie społeczne. No i oni uformowali elitę społeczeństwa i to, że myśmy przeszli przez komunizm no, obronną ręką, że Kościół nie dał się zepchnąć na margines, chociaż usiłowano to uczynić, jest to niewątpliwą zasługą prymasa, biskupów, ale powiedzmy szczerze, ludzi, którzy byli formowani przez Akcję Katolicką. To jest wielki udział właśnie tych ludzi wspaniałych, przecież oni na różnych szczeblach życia potem publicznego byli zaangażowani i bronili sprawy Kościoła, bronili w sposób bardzo mądry i kompetentny, bo byli do tego przygotowani.
Czyli podsumowując krótko, no czeka nas bardzo ciekawy rok.
No ja jeszcze może dopowiedziałbym, jeżeli wolno, jasne, że my w tym roku obecnym, który w tej chwili przeżywamy, stawiamy w Akcji Katolickiej naszej diecezji na świętość i w związku z czym proponujemy taką szkołę świętości. Będą spotkania raz w miesiącu, zwykle w czwarty piątek miesiąca w Jelesi, naszym centrum rekolekcyjno-edukacyjnym, poświęcone ludziom świętym. I to najpierw będą ludzie pochodzący z naszego terenu, z naszej diecezji. Planujemy spotkanie styczniowe poświęcone błogosławionemu Michałowi Tomaszkowi na 26 stycznia, 23 lutego. Mamy spotkanie poświęcone błogosławionej Małgorzacie Szewczyk z Oświęcimia. 23 marca mamy spotkanie poświęcone Celinie i Jadwidze Bożenckiej. To tylko tak, tak na początek o tym mówię. Są zaproszeni prelegenci, specjaliści z zakresu życia i świętości tych osób. Będzie modlitwa, będzie prelekcja, będzie wspólne spotkanie, możliwość dyskusji. I znów chcę powiedzieć, że przecież świętość jest otwarta dla wszystkich. Nie tylko my chcemy w Akcji Katolickiej być świętymi, ale no, jest to zaproszenie do każdego człowieka i myślę, że te spotkania też powinny być szeroko otwarte, jeżeli ktoś sobie życzy, to chętnie Państwa zapraszamy. I to, co jeszcze jest ważne, oprócz innych działań, jakie my podejmujemy, no to spotkanie z krajowym asystentem Akcji Katolickiej. Wiemy, że z nowym księdzem biskupem Mirosławem Mileskim z diecezji płockiej.
Najmłodszy biskup w Polsce, tak?
Tak, no ale to jest taka przypadłość, która szybko się kończy, więc planujemy tutaj spotkanie na 28 września, bo tak pasuje księdzu biskupowi Mileskiemu. No i tutaj myślimy rozbudować to spotkanie, bo ono jest ważne dla nas. Chcemy zaprosić nie tylko członków Akcji Katolickiej, ale naszych asystentów, ludzi zainteresowanych Akcją Katolicką. Uważam, że będzie to ładne święto dla całej naszej diecezji, a przede wszystkim dla akcji katolickiej.
Czyli program na 2018 rok, tak w skrócie, bo to są tylko takie zalążki, jest bardzo ciekawy, rozbudowany, a co życie przyniesie, to jeszcze zobaczymy.
Wszystko w rękach Bożych.
Wszystko w rękach Bożych.
My możemy planować, że
człowiek myśli, Pan Bóg kryśli. Tak. A mając tutaj tylu znakomitych ludzi w studio, to może jeszcze ktoś by chciał jakieś pytanie księdzu profesorowi zadać, bo ksiądz profesor przecież nie przychodzi co miesiąc do nas, więc można jeszcze ewentualnie zadać jakieś pytanie.
Ja nie wiem, jestem zasłuchany w to, co ksiądz profesor mówi, dlatego że na każdy temat, na który rozmawiamy, to cały czas czegoś się od księdza profesora uczymy. Ale chciałbym sięgnąć tutaj do pewnych statystyk, ponieważ zarzuca się nie tylko akcji katolickiej, generalnie ruchom przykościelnym, że liczebność spada, że liczebność maleje. Ja ostatnio słyszałem w programie trzecim Polskiego Radia audycję na temat, między innymi była mowa o orszaku, była mowa o tym, czym dla przeciętnego Polaka jest wiara, i padło bardzo ciekawe sformułowanie jednego z kapłanów, że owszem, statystyczna ilość ludzi uczestniczących w Eucharystii spada, ale cały czas utrzymuje się ilość wydawanych komunikatów, czyli ilość przyjmowania Chrystusa do swojego serca.
No ja bym nie był taki optymistyczny, panie Krzysiu, dlatego że bardzo niepokojąco to wygląda. Ostatnio, myślę, na lutowym spotkaniu Akcji Katolickiej zaprezentuję dane statystyczne, jakie się ostatnio pojawiły na stronie Konferencji Episkopatu Polski. Proszę zauważyć, że w świetle obecnych danych za rok 2016 frekwencja na niedzielnej mszy świętej wynosi 36,7, a w zeszłym roku wynosiła 40%. To jest, no ja nie chcę przesądzać, że dane statystyczne mają jakiś doktrynalny wymiar, bo takiego nie mają. To jest pewna prognoza, pewne przewidywanie i wydaje mi się, że duszpasterze odpowiedzialni za Kościół nie mogą tego lekceważyć. Jeżeli to jest, proszę Państwa, 3%, to proszę sobie to przeliczyć. To są realne liczby. Ja kiedyś, no zresztą będzie ten artykuł, obliczałem, ilu ludzi ubyło w diecezji w związku z tym minionym okresem 25-lecia. I to się da policzyć. To jest prawie około 70 tysięcy zmniejszyła się frekwencja ludzi. Oczywiście niż demograficzny, inne rzeczy na to mają wpływ. Ale jest to proces, jeżeli w zeszłym roku było 40%, a w tym roku mamy 36,7, no to musimy się tym przejąć. To jest naprawdę ważna informacja socjologiczna, którą powinniśmy wziąć pod uwagę. I ma Pan rację, że stan tak zwany komunikantes, bo to jest tak. Dominikantes, wynosi w tej chwili 16%, czyli nie powiększył się. Utrzymuje się. Ja mówię o ogólnopolskich danych, bo inaczej to wygląda w poszczególnych diecezjach. U nas chyba w tym roku jest, o ile się nie mylę, 46,5% dominikantes. Więc to jest pewien problem. Natomiast druga rzecz, od której Pan zaczął, też jest taka interesująca i warta pochylenia się. Mianowicie mówimy o ludziach zaangażowanych bezpośrednio w działalność Kościoła. Tych ludzi czynnych Powiem Panu, że przybywa. Zmienia się oblicze różnych ruchów i stowarzyszeń. Te dawne stowarzyszenia umierają, powstają nowe i ku naszemu zaskoczeniu w świetle ostatnich danych statystycznych mamy około 3 milionów ludzi zaangażowanych bezpośrednio w działalność Kościoła. Urosło. Ja jeszcze niedawno na wykładach mówiłem, że na socjologii religii, że mamy 2 miliony i to już robiło wrażenie. A w tej chwili jeszcze się to bardziej umocniło i poszerzyło. Czyli z jednej strony to, co ksiądz biskup Rakoczy nieraz w swoich wystąpieniach podejmuje, że liczbowo maleje, ale jakościowo wzrasta. Że jest to pewne umocnienie tych świadków Ewangelii, no ale my jesteśmy po to, żeby nie zamykać oczu, i żeby brać pod uwagę także te peryferie, na których ludzi, na tej naszej wiary, gdzie ludzie żyją bez Boga, nie być, mają tęsknoty
tak,
za nim.
Być może za szeroko tutaj tą rozmowę, że tak powiem, rozciągnę, ale to, o czym teraz ksiądz profesor powiedział, Światowe Dni Młodzieży pokazały w Polsce, że wśród młodych ludzi jest głód Pana Boga. Jest kwestia zagospodarowania tych ludzi. Czy my, jako Akcja Katolicka, jako ludzie świeccy, ale również ta druga strona, kapłani, czy my umiemy na dzisiejsze czasy zagospodarować ten potencjał młodych ludzi, a wciąż narzekamy, że ich jest za mało w Kościele?
No wydaje się, że nie bardzo sobie z tym radzimy. Ja bardzo się cieszę Światowymi Dniami Młodzieży, bo pod względem liczebnym no, fantastyczne osiągnięcia. Nie mówią, że 3 miliony młodzieży ze świata. Ale jak tak patrzyłem na nasze polskie środowiska, rozmawiałem z młodymi ludźmi z naszych parafii, żeby nikogo tutaj nie wymieniać, bo nie chcę, no to były parafie, gdzie nie było żadnej delegacji. Nawet słyszałem ze swojej rodziny, że tylko był jeden z takiej konkretnej parafii, bo nie było takiego zaangażowania. Ja uważam wciąż, że młodzież światowa dopisała, a młodzież polska słabo się zaangażowała i nie wykorzystała do końca i duszpasterze, i ludzie młodzi tej szansy, jaką stworzyły Światowe Dni Młodzieży, bo naprawdę były fantastyczną okazją. No, wiele było takich elementów może niezależnych. Straszono księży, straszono młodzież, że dojdzie do jakiegoś tam ataku terrorystycznego. Prezydent miasta Krakowa wręcz zachęcał ludzi do wyjazdu na ten czas z Krakowa, bo Kraków był dość pusty, bo się może coś przykrego zdarzyć.
Widział zagrożenia.
Widział zagrożenia. No i to się na pewno złożyło na to, że mogło być lepiej, a jednak nie. Natomiast to, co pan ciekawie, jako też i ojciec swojej rodziny, zauważył, że jest głód wśród ludzi młodych, taki głód wewnętrzny, pragnienie Boga, to niespokojne serce młodego człowieka, który chce być blisko Pana Boga. Ale też trzeba wziąć pod uwagę cały okres młodości, że to jest też okres trudny dla ludzi młodych, że mają wiele wątpliwości, wiele uprzedzeń. Oni mają nieraz takie pragnienie Boga na własne wyobrażenie, że niekoniecznie szukają Boga, który jest w Kościele, niekoniecznie szukają Boga, który się objawia w życiu sakramentalnym, że oni próbują, to jest oczywiście nie stałe uczucie, ale jest takie uczucie, żeby własnymi drogami podążać, szukając Pana Boga. I nie zawsze to jest szczęśliwe.
Ja myślę, że nasi słuchacze będą mieli mi za złe, że zakończę tę rozmowę, ale zostawię słuchaczy z głodem rozmowy, kontynuacji bardzo. Rozmowy z księdzem profesorem. Dlatego, że tutaj widzę, że tematów, które powinniśmy poruszyć, już widzę podczas tej rozmowy, jest przed nami wiele, więc żegnając się z naszymi słuchaczami, zapraszam jednocześnie księdza profesora do kolejnych naszych spotkań.
Chętnie skorzystam z zaproszenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, życzę miłego popołudnia.
Serdecznie dziękujemy. Dziękuję naszym bardzo. Gościem był Nardus Parterz, ksiądz profesor Tadeusz Borutka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W cyklu Rodzina Bogiem Silna, rodzina państwa Ślęgów jest gościem Sylwii Strządały i Krzysztofa Lubera.
Tak więc, jak było zapowiedziane, naszymi gośćmi jest pani Monika i pan Bartek Ślęgała, tak?
Ślęg,
przepraszam. A zaprosiła państwa nasza Sylwia. Sylwio, o czym będziemy z państwem rozmawiać? A w zasadzie zaczynamy tą rozmowę. Rodzina Bogiem Silna.
Jak zwykle będziemy próbować się dowiedzieć, dlaczego wasza siła płynie z Pana Boga albo od Pana Boga. Dlaczego jesteście silni Bogiem? Postaramy się znaleźć odpowiedź.
Myślę, że dlaczego jesteśmy silni Panem Bogiem? No, Pan Bóg generalnie w naszym życiu był obecny zawsze. Natomiast tutaj sama droga do Pana Boga i do zrozumienia wiary jako takiej była u nas taką swego rodzaju ewolucją.
A ja zadam pytanie, co było najpierw? Czy spotkanie wasze ze sobą, czy spotkanie Pana Boga w waszym życiu, tak indywidualnie przez każdego z was, zanim się poznaliście?
No to tutaj spotkanie siebie nawzajem, czyli ja Monikę, a Monika mnie.
A w jaki sposób później odkryliście Pana Boga na nowo? Jak to się stało?
To tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, była swego rodzaju...
Ta ewolucja, która rozpoczęła, tak jest.
Tak. Akurat można powiedzieć, że takim etapem troszeczkę takim, który widać, że tak powiem, na osi czasu naszego życia, to jest to, jak przeprowadziliśmy się do Chybia, i do Strumienia, przepraszam, mieszkaliśmy wcześniej w Chybiu, później w Skoczowie. I później do Strumienia przeprowadziliśmy się i wybudowaliśmy tam dom i jakby od tego czasu właśnie tak ta ewolucja zaczęła coraz bardziej postępować i tutaj...
Czyli można tak sparafrazować, że zaczęliście budować dom na skalę.
Tak, można powiedzieć. I tutaj w cudzysłowie w swego rodzaju przypadki, które w naszym życiu wystąpiły, ale to raczej przypadki nie są.
Przypadków nie ma.
Tak. To na pewno takim elementem istotnym jest to, jak zostałem powołany tutaj do służby nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej tutaj przez...
Zgłosiłeś się sam, czy padła propozycja?
Właśnie zostałem powołany. Ksiądz prałat Oskar Kuśka, którego serdecznie pozdrawiam, podszedł do mnie po mszy świętej, gdzie ja wcześniej w jakiś sposób taki widoczny, powiedzmy, nie uczestniczyłem, powiedzmy, tutaj w życiu wspólnoty kościelnej jako takiej. Po prostu podszedł i zaproponował coś takiego, żebym...
Monika, a jak ty przyjęłaś tę propozycję? Czy byłaś zaskoczona?
Nie, właśnie te przypadki, które się u nas w życiu wydarzają, nigdy nas
już cię nie
zaskakiwały. Właśnie też padło takie pytanie, czy ta posługa będzie jakoś przeszkadzać w naszym życiu rodzinnym. No nie, bo chodziliśmy do kościoła już wcześniej, teraz po prostu chodziliśmy dalej, tylko Bartek był przy ołtarzu, a ja byłam wtedy tylko z jednym dzieckiem wśród wiernych i większej różnicy nie było. Później dopiero dostrzegłam, jaki to jest dar, że ja mogę przyjąć Komunię Świętą z rąk własnego męża. Myślę, że to
Czyli nie unikasz każdą. Takich sytuacji, że podchodzisz do komunii i Pana Jezusa przyjmujesz z rąk męża.
Nie unikam, wręcz dążę do tego.
A ja zapytam o Wasze dzieci. Jesteście młodą rodziną, macie trójkę dzieci, czwarte w drodze. Czyli jest to świadectwo, że kochacie życie i że jesteście na to życie otwarci.
Tak, jesteśmy otwarci na życie i kiedy pobieraliśmy się, tak w naszych głowach był plan, że chcemy mieć czwórkę dzieci i teraz, kiedy jestem w tej czwartej ciąży, jakoś tak chyba to nie będzie ostatnie dziecko, bo nie wyobrażam sobie, żeby to mogło być to czwarte, to już ten plan i koniec. Czyli
i już dalej nic.
Nic.
Ale to też widzę, że zostawiacie to planom Pana Boga, że nie nakładacie sobie odfajkowane, załatwione, tylko z tego, co tutaj mówiłeś, Bartek, bo to mnie bardzo zaintrygowało. Powiedziałeś, że no tam jakoś do kościoła chodziliście, nie było Twojej inicjatywy, żeby zostać szafarzem, ale skoro prałat Kuśka dostrzegł Ciebie, to on musiał zobaczyć, że w jakiś sposób inaczej uczestniczyć we mszy świętej i że jakoś Twoje życie no, sprawia, że ta propozycja padła. To nie mogło być też takie po prostu, że prałat sobie szedł i mówi, aha, raz, dwa, ten będzie.
Albo jest wysoki, więc wybiorę
tak.
Tego.
Przyznam się szczerze, że nie zadałem tego pytania nigdy księdzu Oskarowi. Tutaj.
Ale sobie pewnie zadałeś gdzieś tam.
Sobie jak najbardziej zadawałem i na samym początku tej mojej drogi, tego wyboru, czy podjąć się tej służby, wahałem się, tak jak każdy człowiek, bo wiadomo, jest to swego rodzaju odpowiedzialność.
Duża odpowiedzialność.
I Ale w tym momencie, tak jak tutaj zauważyłeś, w swoim życiu oboje, ja i Monika, właśnie podejmujemy to wyzwanie, które nam stawia Pan Bóg w życiu. Nie opieramy się tym darom, które mogą być nam dane i jesteśmy im otwarci.
To ja właśnie tutaj zapytam, czy jest w Waszym życiu rodzinnym jakaś granica, którą może sobie wyznaczacie, gdzie jest działanie Pana Boga i tutaj jak najbardziej będziemy się konsultować czy modlić, ale jest też taki obszar, gdzie te decyzje nasze stricte życiowe, na przykład zawodowe, czy takie zwykłe, prozaiczne, codzienne, gospodarcze, to jednak zdajemy się tutaj na własny rozum, własne racje. Czy taka granica istnieje, czy może istnieć w życiu? Jak to u Was wygląda?
Ja przynajmniej nie widzę takiej granicy. To jest dość płynne, w zależności od sytuacji, od wielkości problemu. Ale tutaj myślę, że to i nasz wybór, i wybór, który nam daje Pan Bóg, to składa się właśnie do tego jednego, że...
Czyli cały czas konsultujecie, tak, z Panem Bogiem?
Tak, tak.
To ja znam jeszcze przekorne pytanie, dalej tutaj będę drążył. To, co tutaj w zamyśle miała Sylwia, tak przypuszczam. Czy kiedykolwiek w Waszym życiu była sytuacja, gdzie obecność Pana Boga mogłaby Wam przeszkadzać?
Nie.
Ja osobiście też
nie przypominam takiej sytuacji i myślę, że jej nie było.
Bo często z kolei jesteś szafarzem, jesteś jednocześnie świadkiem, bo jesteś zupełnie inaczej postrzeganą osobą w parafii niż każdy przeciętny mężczyzna, który przychodzi do kościoła. Nie umniejszając tym wszystkim, którzy w tym kościele się znajdują. Czyli każde Twoje zachowanie, każdy Twój gest jest interpretowany, oglądany. Czy to nie przeszkadzało w podjęciu decyzji?
Przyznam się szczerze, że nie. Że to tutaj akurat ten problem, który może powinien
być problemem,
dla mnie w sumie nie był problemem i to zostawiłem Panu Bogu właśnie. Że...
Drodzy Państwo, którzy nas słuchacie, właśnie zadaję takie pytania, które mogą Was w jakiś sposób zdenerwować, ale bo tematem rozmowy jest rodzina Bogiem silna. Staramy się wyciągnąć tutaj w czasie tych rozmów, że te rodziny, których zapraszamy, a przykładem jest tej Monika i Bartek, są właśnie Bogiem silne. Że Bóg nie przeszkadza, a daje im siły do każdych chyba, Moniko, chyba nawet najprostszych robót i prac, i czynności w domu.
To, że rodzina jest Bogiem silna, przede wszystkim przekłada się na to, że ja jestem silna. I kiedy ja jestem silna, to nasze małżeństwo jest silne, a co za tym idzie, nasza rodzina właśnie
dzieci
jest
mają
silna.
Oparcie,
i to jest takie koło.
A ja jeszcze tutaj zapytam Was o modlitwę. Czy w Waszej rodzinie w ogóle istnieje coś takiego jak modlitwa rodzinna, czy raczej modlicie się indywidualnie? Czy jak uczycie dzieci modlitwy?
Jest w naszej rodzinie modlitwa, zarówno taka rodzinna z dziećmi. Modlimy się codziennie z dziećmi wieczorem przed ich snem. Dzieci są jeszcze małe. Od ich urodzenia modliliśmy się z nimi. Czy ja osobno, czy mąż, czy wspólnie. Także modlimy się razem jako małżonkowie, modlitwą małżeńską.
Codziennie tutaj, bo to też na pewno wynika z tego, że należymy do domowego kościoła i tutaj powiedzmy te pewne zobowiązania, które wynikają z przynależności do tej wspólnoty, one na pewno nam pomagają właśnie tutaj.
Czyli jak gdyby zastosowaliście się do, o ile pamiętam, jedne z pierwszych słów papieża Franciszka do rodzin skierowanych brzmiało mniej więcej tak, żebyśmy nie zasypiali ze swoim gniewem, żebyśmy umieli sobie każdego wieczoru przebaczać i wspólnie się modlić. Wy jak gdyby tym żyjecie i żyliście. Myślę, że przed jeszcze zaproszeniem papieża Franciszka do tego rodzaju wiary w rodzinie.
Właśnie modlitwa małżeńska to jest stosunkowo nowość. To jest gdzieś od roku czasu. Modlitwa rodzinna...
Na czym ona polega? Czym się różni modlitwa małżeńska od rodzinnej?
Że wtedy spotykamy się tylko we dwójkę ze sobą. Nie ma w tym dzieci.
Co Wam daje taka modlitwa?
To, że utrwalamy sobie tą świadomość, że jestem ja, Monika i Pan Bóg. Że małżeństwo to jest nie tylko my dwoje, ale jeszcze Pan Bóg. I to tutaj na pewno nam pomaga w zauważeniu tej kwestii.
Niewątpliwie nie brakuje sytuacji konfliktowych w waszym domu, w waszym życiu. I kiedy taki wieczór następuje, kiedy stajecie w obecności Pana Boga, nie przeżywacie trudności przebaczenia, powiedzenia przepraszam, kiedy jednak w człowieku jest ta złość, bo mnie zraniłaś, bo mnie zraniłeś i nie powinieneś tego, nie powinnaś tego zrobić.
Monika szczerze się uśmiecha.
No tak, bo tutaj chyba są też ważne nasze charaktery, bo u nas nie ma takich konfliktów, które byśmy przeżywali długo i nie umieliście pogodzić razem. I nie było nigdy takiego wieczoru właśnie, że aha, no to teraz mamy trudny dzień, trudno nam będzie uklęknąć do tej modlitwy.
Czyli cichych dni też nie było?
No nie.
Nie. W naszej historii małżeńskiej, nie. Jeżeli jakiś konflikt miał miejsce, to staramy się go od razu rozwiązać, wyjaśnić.
To myślę, drodzy słuchacze, że warto w tej chwili tutaj też wysupać tą myśl, że kiedy mamy, zaprosimy Pana Boga do małżeństwa, to tą siłę czerpiemy również w ten sposób, że te dni zagniewania, które stają się niby taką normalnością, prawda, Sylwia, bo kiedy się mówi o cichych dniach, to się wydaje, że każde małżeństwo musi to przeżywać. Okazuje się, że nie musi. A gdybyśmy chcieli na koniec jeszcze, nie wiem, bo to jest bardzo trudno dawać komuś rady, bo każde małżeństwo jest inne, każda osoba jest indywidualnością. No, to jest ten cud stworzenia, że tyle milionów, miliardów ludzi i każdy inny. Ale co gdybyście mogli w jakichś krótkich punktach pomóc, podpowiedzieć ludziom, jak zaprosić Pana Boga do swojego domu, do swojego małżeństwa, by wyglądało ono w taki sposób, jak
tak
wy żyjecie.
Tak pięknie i świeżo, jak wy wyglądacie.
I jak o tym mówicie?
Na pewno trzeba to zrobić teraz, nie odkładać tego na jutro, a może w niedzielę, a może po spowiedzi. Po prostu trzeba to zrobić teraz, w tej chwili, nawiązać swoją relację z Panem Jezusem, z Panem Bogiem i to później pójdzie dalej i przełoży się na dobre relacje z małżonkiem.
Mi nasuwa się taka myśl, że każdy z nas musi otworzyć się na ten dar obdarowywania miłością przez Pana Boga, żebyśmy w swoim życiu nie patrzyli przez pryzmat swoich osiągnięć, swojego celu, tylko patrzyli na życie tego, co Pan Bóg by chciał ode mnie.
I może moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, słysząc całych tych wywodów Moniki i Bartka. Zostawiamy Państwa z przemyśleniami Moniki i Bartka na temat ich małżeństwa, a sądzę, że to wiele wniesie do małżeństwa każdego z nas. Sylwia, dziękujemy, że zaprosiłaś tak wspaniałych ludzi do naszego studia w dzisiejszym dniu.
A ja bardzo Wam dziękuję za przybycie do naszego studia.
Też również dziękujemy.
Dziękujemy z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Nasi młodzi doktoranci Papieskiego Uniwersytetu imienia Jana Pawła II, Paweł Korządkowski i Krzysztof Wodniak, poprowadzą tegoroczny cykl przybliżający nam tajniki katolickiej nauki społecznej. Dzisiaj pierwsze z nimi spotkanie. Proszę bardzo, mikrofony do Waszej dyspozycji.
Drodzy słuchacze, w dniu dzisiejszym razem z Krzysztofem Wodniakiem chcemy rozpocząć cykl audycji poświęconych katolickiej nauce społecznej. Prawdopodobnie cykl ten będzie trwał cały rok. W każdej kolejnej audycji będziemy zajmować się kolejnym tematem związanym z katolicką nauką społeczną. W dniu dzisiejszym przedstawimy wprowadzenie. Katolicka nauka społeczna Jest to nauka, która jak każda inna posiada swoją terminologię, swój podmiot i przedmiot, swoje podstawy, ma pewne relacje z różnymi dyscyplinami naukowymi, swoje źródła i swoją metodę. Właśnie tytułem wprowadzenia Krzysiek powie nam troszkę na temat terminologii związanej z katolicką nauką społeczną.
Tak jest, uważam właśnie, że terminologia, jak w każdej innej dyscyplinie, jest bardzo istotna, ponieważ powinniśmy nasze rozważania rozpocząć od tego, czym faktycznie katolicka nauka społeczna jest i jak ona się kształtowała. Myślę, że istotne jest podkreślenie, że miała ona swój rozwój przez cały XX wiek, a nawet pierwsze zagadnienia społeczne pojawiły się jako odpowiedź na zmiany społeczne pod koniec XIX wieku, gdzie pojawiły się pierwsze problemy, które dotykały przede wszystkim instytucje rodziny.
A także tak zwana kwestia robotnicza.
Tak jest, kwestia robotnicza pojawiająca się w encyklice Rerum Novarum w sposób uporządkowany po raz pierwszy. I to ta kwestia pojawiła się w zakresie jeszcze nie katolickiej nauki społecznej, ale to wtedy nazywało się socjologią chrześcijańską, która podejmowała zagadnienia z etyki społecznej i gospodarczej. Dopiero po raz pierwszy katolicka nauka społeczna, definicja katolickiej nauki społecznej pojawiła się w 1931 roku w encyklice Quadragesimo Anno Piusa XI, gdzie podkreślono, że papież podkreślił, że jest to zespół twierdzeń i zasad, w świetle których można i należy poszukiwać właściwych rozwiązań życia społecznego i gospodarczego. Te tematy w dalszej kolejności były podejmowane przez kolejnych papieży, na przykład Jan XXIII w swojej kluczowej encyklice Mater et Magistra podejmował temat w zakresie chrześcijańskiej nauki społecznej. Co bardzo istotne dla rozwoju katolickiej nauki społecznej, bardzo duży wkład wniósł tutaj Jan Paweł II, który w swoich dokumentach społecznych, przede wszystkim w encyklice Laborem Exercens z początku swojego pontyfikatu, naprzemiennie używał dwóch określeń, mianowicie katolickiej nauki społecznej, która podejmowała ten temat od strony teoretycznej, jak i nauczania społecznego Kościoła, który kładł bardziej nacisk na aspekt historyczno-praktyczny.
Tak, ponieważ tutaj też należy podkreślić, że oczywiście Kościół sprawami społecznymi zajmuje się od samego początku. To nauczanie jest zresztą także obecne już w Starym Testamencie. Natomiast wracając do naszego tematu, jeśli chodzi o podmiot i przedmiot katolickiej nauki społecznej, tutaj na początku taka mała uwaga. Podmiot w nauce to jest ktoś bądź albo osoba, albo instytucja, która się czymś zajmuje, natomiast przedmiot to jest rzecz, którą się zajmujemy. I tak w katolickiej nauce społecznej podmiotem w sensie szerokim jest chrześcijańska wspólnota pozostająca w jedności ze swoimi pasterzami, natomiast podmiotem w sensie ścisłym jest Urząd Nauczycielski Kościoła, który tutaj ma prawo autorytatywnego wypowiadania się, przepraszam. Jeśli zaś chodzi o przedmiot, to dzielimy przedmiot na materialny i formalny. Przedmiotem materialnym jest człowiek i jego relacja z różnymi środowiskami życia społecznego. Natomiast przedmiotem formalnym, a więc tym, do czego dążymy, jest przekształcenie życia społecznego w duchu chrześcijańskiej koncepcji człowieka i zasad społecznych w celu budowy świata bardziej ludzkiego. Jest to, można powiedzieć, promocja godności osoby.
Tak jest i tutaj bardzo tak nasuwa mi się taka myśl, że w swojej pierwszej encyklice Jan Paweł II, Redemptor Hominis, podkreślił, że podstawową drogą Kościoła jest właśnie człowiek. I tutaj wpisuje się to w ten przedmiot całej katolickiej nauki społecznej. Ale człowiek nie jako takie antropocentryczne myślenie o człowieku, który stanowi sam o sobie, ale ta droga wskazana jest przez samego Chrystusa, który człowieka odkupił, który oddał swoje życie za niego i który dał mu szansę uwolnienia się z więzów grzechu. I to jest bardzo ważne.
Jak sam Jan Paweł II podkreślał, człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, dlatego tutaj podstawą całej katolickiej nauki społecznej musi być antropologia chrześcijańska, czerpiąca z objawienia.
Dokładnie tak, która podejmuje trzy zasadnicze elementy przedstawione już na początku Księgi Rodzaju. Podkreślone jest stworzenie człowieka przez Boga na Boży obraz i podobieństwo, co wyróżnia go spośród wszystkich innych stworzeń. Właśnie ten istotny, najistotniejszy dla naszej wiary element, jakim jest odkupienie człowieka przez samego Chrystusa oraz danie mu pewnej szansy dążenia do powołania, do odkupienia i do osiągnięcia życia wiecznego. To są trzy zasadnicze elementy, wokół której katolicka nauka społeczna, że tak powiem, funkcjonuje i które są fundamentem rozważań wszelkich na temat życia człowieka, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Bardzo ważne jest, podkreślając podstawy katolickiej nauki społecznej, należy zwrócić uwagę także na jej szczególne relacje z innymi dyscyplinami. W tym należy przede wszystkim zwrócić uwagę na relacje z teologią, z filozofią czy z naukami społecznymi. Jest to bardzo istotne, gdyż katolicka nauka społeczna odwołuje się do teologii, filozofii, wyjaśniając podstawowe pojęcia, takie jak godność osoby ludzkiej, prawda, wolność, sprawiedliwość czy solidarność. Pozwala odwołanie do teologii moralnej, pozwala katolickiej nauce społecznej poszukiwać obiektywnych norm ludzkiej moralności, które rządzą zarówno życiem człowieka jako indywiduum, ale i życiem całego społeczeństwa, relacji międzyludzkich i życia międzynarodowego, relacji pomiędzy państwami.
Katolicka nauka społeczna także bardzo obficie korzysta oczywiście z nauk społecznych. Tutaj głównie chodzi o socjologię, ale także politologię, antropologię, wszelkie inne nauki związane właśnie z życiem społecznym. Wielu ekspertów, naukowców zajmujących się katolicką nauką społeczną jednocześnie zajmuje się także socjologią czy właśnie innymi naukami społecznymi. Przykładem choćby nasz ksiądz profesor Tadeusz Borutka. Tutaj to jest po prostu niezbędne. Bez znajomości tych rzeczy trudno zajmować się katolicką nauką społeczną. Natomiast warto dodać, że te nauki społeczne są niejako pomocnicze, gdyż zawsze kluczem do właściwego zrozumienia, do właściwego dania właściwych odpowiedzi musi być teologia, muszą być zasady moralne chrześcijańskie.
Tak, pozwala to określić niejako charakter katolickiej nauki społecznej od strony duszpasterskiej, ponieważ główną taką zasadą z teologicznego punktu widzenia jest to pasterska posługa wobec świata, pobudzająca zarówno człowieka, jak i społeczeństwo do integralnego rozwoju, jak i poprzez przede wszystkim praktykę chrześcijańskiego wyzwolenia, zarówno w perspektywie ziemskiej, jak i transcendentnej. Pozwala to także określić trzy podstawowe wymiary katolickiej nauki społecznej, zarówno teoretyczny wymiar, wymiar historyczny oraz wymiar praktyczny, które pozwalają podstawowe, obiektywne zasady katolickiej nauki społecznej wprowadzać w życie i umożliwiają właściwe funkcjonowanie osobom, społeczeństwom, narodom życia w prawdziwym pokoju, jak to określił Jan 23 w encyklice Pacem in Terris.
Tak jak żeśmy już wspominali, katolicka nauka społeczna, jak każda inna nauka, ma swoje źródła. Tutaj najważniejszym źródłem jest oczywiście, jak to w teologii, Pismo Święte i tradycja. Następnie mamy nauczanie soborów i synodów, nauczanie papieży, biskupów, ojców i wielkich teologów Kościoła. To są najważniejsze i podstawowe źródła, z których katolicka nauka społeczna czerpie.
Myślę, że a propos źródeł, warte jest podkreślenia też to, że należy bardzo szczególnie zwrócić uwagę na rozdział źródeł nauczania, które wiąże człowieka w sumieniu. Są to podstawowe dokumenty papieskie, dokumenty soborowe przede wszystkim, a nauczanie poszczególnych szkół teologicznych, które niekoniecznie, które mają różne podejście do spraw społecznych, niekoniecznie muszą trzymać się, że tak powiem kolokwialnie, doktryny Kościoła katolickiego. I bardzo ważne jest, aby człowiek, który podejmuje się rozważań dokumentów papieskich czy soborowych, pamiętał o tym, co jest faktycznie fundamentem tak nauczania Kościoła i co jest wiążące, a co jest interpretacją tych dokumentów, co niekoniecznie musi, że tak powiem, iść w głównej linii nauczania.
Tak, jak to w teologii, należy zawsze zachować dużą ostrożność, szczególnie w czasach współczesnych, kiedy wielu teologów lubi być na bakier z nauczaniem Kościoła, uważając to za jakąś oryginalność czy coś potrzebnego.
Tak jest, właśnie o to mi chodziło.
Tak już tutaj powoli zmierzając do końca charakterystyki katolickiej nauki społecznej, jeszcze powiemy kilka słów o samej metodzie katolickiej nauki społecznej. Jest to tak zwany sylogizm praktyczny, przedstawiony przez Jana 23 w encyklice Mater et Magistra. I brzmi on tak: widzieć, oceniać, działać.
Te trzy podstawowe elementy wskazują na trzy główne płaszczyzny, mianowicie normatywną, która wypływa z objawienia, z prawa naturalnego oraz wskazań encyklik społecznych. To jest nawiązanie też do tego, co mówiliśmy wcześniej a propos interdyscyplinarności katolickiej nauki społecznej w związku z filozofią, z teologią i z naukami społecznymi. Bardzo istotna jest też płaszczyzna dotycząca rzeczywistości społecznej i gospodarczej, która pozwala te obiektywne zasady przekładać na życie społeczne i gospodarcze i pozwala człowiekowi, umożliwia kształtowanie czy dążenie do rozwoju społecznego i gospodarczego w świetle obiektywnych zasad moralnych. Oraz płaszczyzna tworząca aktualne wnioski praktyczne, które nie mają być jedynie teoretycznym rozważaniem, czy pozostawione same sobie zasady, które nie mają żadnego odniesienia do życia, ale właśnie mają pozwalać, czy mają odnosić się przede wszystkim do konkretnych problemów współczesnego świata, życia społecznego, które poruszane są przez kolejnych papieży, których dzisiaj praktycznie codziennie podejmuje chociażby Ojciec Święty Franciszek. Istotnym elementem w metodzie jest także, dla ukształtowania tej metody jest także encyklika Solicitudore i Socialis, gdzie Jan Paweł II podkreślił trzy zasadnicze elementy wskazujące na praktyczny jej charakter. Mianowicie są to zasady refleksji, kryteria ocen oraz wytyczne działania, które jednakowoż muszą pozostawać w ścisłej więzi z Ewangelią, z dobrą nowiną. Ostateczny, chociaż może to nie jest najlepsze słowo, ale aktualny, o tak, kształt metody katolickiej nauki społecznej jest zawarty przede wszystkim w Konstytucji Soboru Watykańskiego II Gaudium et Spes.
Czyli Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele Świecie Współczesnym.
Dokładnie tak, oraz późniejszych dokumentach, które wskazują na dwa zasadnicze elementy: rozeznanie znaków czasu oraz ich interpretacja oraz interpretacja całej rzeczywistości w świetle ewangelicznego orędzia.
Ta metoda wydaje się taka dość skomplikowana, ale myślę, że w toku naszych audycji bardziej to tutaj może sobie rozjaśnimy. Generalnie celem metody jest po prostu ocena rzeczywistości w świetle trwałych zasad oraz wskazanie dostępnych, właściwych rozwiązań sprzyjających społecznym przemianom. Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na naszą następną audycję, która będzie poświęcona pierwszym encyklikom dotykającym właśnie kwestii społecznych.
Dziękuję. Dziękuję serdecznie.
Dobiega końca styczniowe wydanie Naszego Czasu, ale zanim się rozstaniemy, proszę przyjąć nasze noworoczne życzenia. Niechaj dobry Bóg błogosławi nam i nas strzeże. Wszystkiego dobrego i słuchajcie nas w każdą drugą niedzielę miesiąca. A dzisiaj żegnają się z Państwem
Sylwia Strządała,
Krzysztof Wodniak,
Paweł Korzonkowski,
Max Pryga
i Krzysztof Luber. Dziękujemy Krzysztofowi Klisiowi za współpracę, pomoc w naszej audycji.
Do usłyszenia w lutym. Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. Nie dotykaj skrzypiec. One jeszcze śpią, tonąc w swym sonatowym adagio molto, śniąc swój sen z futerałowego zacisza. Popatrz, za oknem biało, świat jak zaklęty. Wsłuchaj się w ciszę, nim czas ten minie. Słyszysz? Sonatę gra świerszcz za kominem, swoje skrzypce stroił latem na krzaku mięty. Zbudzą się stare skrzypce z głębokiego snu i gdy rozścielą się wonie cynamonu i jedliny, wówczas zapłaczą w kolędzie nutami dżdżu. Anioł na nich zagra. I pomodlimy się, aby w tym roku częściej na język lgnęło Słowo Boże, a nikt nie płakał z naszych win na boku.